każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Łukasz Brodzik.
Dzień dobry, witam serdecznie, a moim Państwa gośćmi są Marek Budniak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie Państwa.
I Radosław Brodzik, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Nowa Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panu, witam serdecznie Państwa.
Zacznijmy od rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sytuacji prawnej Rzecznika Praw Obywatelskich. Skład sędziowski orzekł, że po zakończeniu 5-letniej kadencji przedłużenie czasu sprawowania funkcji jest sprzeczne z konstytucją. I pytanie tu do Marka Budniaka z Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan ocenia to orzeczenie w sytuacji, w której politycy nie są w stanie porozumieć się obecnie, kto ma pełnić te funkcje?
Ja ją przyjmuję, panie redaktorze, proszę państwa, jakby na pewnym spokojnym, no bo my jesteśmy dość stosunkowo młodą demokracją, jeśli można tak powiedzieć, i no, potrzeba, że tak powiem, pewnych uzupełnień w prawie i tu mamy do czynienia z taką sytuacją, ponieważ no, ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich jest dużo starsza niż Konstytucja Rzeczpospolitej, która została uchwalona w 1997 roku, a z kolei ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich, no to ona sięga jeszcze czasów komunistycznych, co prawda tam były pewne nowelizacje robione, ale jej korzeń, że tak powiem, jej źródła są w prawie, no to trochę tym odleglejszym państwa od systemy komunistycznym. No to nie znaczy, że...
I nigdy chyba do tej pory nie mieliśmy takiej sytuacji, że rzecznik nie mógł być wybrany.
I tu rozumiem to, że to
tak
jest...
radykalnej sytuacji.
No, sytuacja... emocjonująca, ponieważ no, nasze ugrupowania nie mogą się jakby społecznie, ale to w prawie, że praktycznie rzecznik nie powinien, że to pełni swoje funkcje w momencie, kiedy kadencja się skończy. Prawo jakby nie
Panie radny, nam coś przerywa. Gdyby pan mógł przejść w miejsce, gdzie lepszy zasięg, to będziemy wdzięczni.
Właśnie, przepraszam, bo ja
ale
też nie słyszałem,
to faktycznie prawda jest. No właśnie, prawda jest faktycznie taka, że już od kilku miesięcy jest pad. Sejm wybiera i znów zaprezentował swojego kandydata, a Senat nie chce tego aprobować. Czy słyszymy się dobrze, panie Marku?
Ja pana redaktora słyszę dobrze. Jestem troszkę malutki.
My słyszymy tragicznie, jeśli mogę tak powiedzieć.
Teraz może lepiej?
Tak, już lepiej. Proszę dokończyć myśl. Proszę dokończyć myśl.
Tak, tak. Ja po prostu no, trochę jestem oddalony od tej góry dzisiaj, także ta moja relacja jest trochę aż z Krakowa. Także tutaj powtórzę moją myśl, że jest to uzupełnienie, jest konsekwencja po prostu pewnej luki prawnej, no bo rzecznik przestał pełnić tę funkcję już, prawda, ile tam miesięcy temu we wrześniu. No i trzeba byłoby określić tą sytuację. Wydawało się na początku, że nie będzie takiej potrzeby, no ale trzykrotna próba wyboru wskazała na to, że no nie poradzimy sobie w tej sytuacji. Zresztą można było to faktycznie zrobić też i wcześniej, bo to po prostu można do każdej z ekip, że tak powiem, kierować, które rządziły w Polsce wcześniej i miały jakby te możliwości uchwalenia ich tam rozwiązań, czy poprzez, powiedzmy, no bo teraz oczywiście musi być odpowiednia ustawa jeszcze przyjęta. Trybunał Konstytucyjny tylko wskazał, że po prostu rzecznik nie może pełnić swojego urzędu, powiedzmy, od momentu, powiedzmy, tam 3 miesiące no i tak dalej, to rzeczy zostaną opisane dokładnie. Także no ta sytuacja jest bardzo trudna w sensie takim też politycznym w tej chwili, no, ale myślę, że jakby, jeżeli te emocje, że tak powiem, ostygną, no to po prostu racjonalnie patrząc na to, no to jest logiczne. Powiedzmy, te rozwiązania, które zostały teraz przyjęte i to orzeczenie są Trybunału Konstytucyjnego jest zgodne z konstytucją. Bo nie może być tak, że urząd, który jest powoływany, kończy się jego kadencja, nie ma możliwości jakby w tej chwili takiej, wydaje się, no powiedzmy, formalnej wyboru i co dalej, nie po prostu. Także tutaj trzeba to wszystko przewidzieć, bo jesteśmy państwem prawa.
Radosław Brodzik, czy pan spojrzy, czy w ogóle Lewica spojrzy przychylnym okiem na to logiczne uzasadnienie, bo jak patrzę na głosy opozycji, to niekoniecznie zgadzają się z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego.
Znaczy, no, Wie pan, po pierwsze, my nie nazywamy Trybunału Konstytucyjnego pełną nazwą, tylko nazywamy go pseudo-Trybunałem Konstytucyjnym. Myśl już nie chciałbym rozwodzić, ale ci, którzy na pewno śledzą choćby prasę i media generalnie w Polsce, to wiedzą, że to są ogromne nasze wątpliwości co do w ogóle wyboru i sposobu działania Trybunału Konstytucyjnego, bo jest to po prostu ciało polityczne.
A wcześniejsze trybunały nie spełniały
ciała politycznego rządzącej partii. To jest bardzo niepokojące zjawisko w systemie demokratycznym, o czym mój przedmówca wspomniał. No, czy jesteśmy młodą demokracją, to prawda, aczkolwiek pewne mechanizmy powinniśmy już kopiować tak naprawdę z dobrze przyjętej i szeroko rozumianej demokracji w Europie, do której wstąpiliśmy. Odnosząc się do wyboru pana Bartłomieja Wróblewskiego, w ogóle orzeczenia tego Trybunału, bo to jest tu pewna niekonsekwencja prawna Trybunału i to jest właśnie takie polityczne zamówienie na pewno rzecznictwo. Proszę sobie otóż wyobrazić, że Trybunał Konstytucyjny, że pseudo-Trybunał Konstytucyjny wyznaczył tak naprawdę jeszcze urzędującemu rzecznikowi 3 miesiące do czasu uchwalenia nowego dokumentu, a jednocześnie trwa w tej chwili procedura wyboru. No bo jak państwo zobaczycie, to Sejm przyjął kandydaturę pana Bartłomieja i co? No i tak naprawdę może dojść do takiej sytuacji, że jednocześnie Senat będzie odrzucał, przez 3 miesiące nie uda się wprowadzić tych poprawek i Polska pozbędzie się funkcji na jakiś czas rzecznika, bo zostanie ona po prostu w naturalny sposób zamrożona w wyniku tych wszystkich procedur. I to nas bardzo niepokoi.
A wie pan, że w tej Europie, o której pan wspomina, w Hiszpanii jest, chociażby od 3 lat nie można wybrać, nie mogą się dogadać też politycy i wybrać rzecznika praw obywatelskich.
To są rzeczy fundamentalne z punktu widzenia obrony praw i w zasadzie praw nabytych obywateli. To jest największy problem, bo nieposiadanie rzecznika albo niewybranie go, no niestety spowoduje, że partia rządząca nie będzie miała żadnych ram po prostu kontroli nad nimi. No, pan Bodnar, co by...
Czyli Hiszpania też nie jest kontrolowana przez w ten sposób.
Co by nie mówić o funkcjonowaniu. No jednak był tym rzecznikiem, który bronił mniejszości. No jeżeli mamy się pozbyć funkcji rzecznika obywateli, to kto tych obywateli będzie bronił przed sądami, które są zdominowane przez PiS, przed Trybunałem, pseudo-Trybunałem Konstytucyjnym zdominowanym przez PiS. No to jest pewien oczywisty problem.
Zostańmy jeszcze na chwilę przy tym, o czym pan wspomniał.
Ja tylko chciałbym dokończyć jedno...
Kogo powinien bronić? Jakie cechy powinny mieć Rzecznik Praw Obywatelskich?
Ja tylko chciałbym dokończyć tylko jedną rzecz. I otóż dobrym zwyczajem przyjętym jest po prostu wybieranie osoby apolitycznej na panu Bartłomieju Wróblewskim. Można powiedzieć wszystko, ale nie to, że jest apolitycznym, bo to jest przecież reprezentant Prawa i Sprawiedliwości, gość, który podpisał się pod dokumentem do Trybunału.
A Adam Bodnar jest, rozumiem, apolityczny według pana.
Między innymi w kwestiach dotyczących praw kobiet i tej słynnej już aborcji. Więc to pokazuje, że wyraźnie stoi po prawej stronie. A to nie jest dobry mechanizm, panie redaktorze. Cokolwiek możemy mówić.
Marek Budniak, zapytam pana w takim razie
o cechy dobra rzecz. No po prostu.
Rzecznika Praw Obywatelskich. I czy Adam Bodnar jest tak apolityczny, że powinien pozostać na tym stanowisku?
No i tu jest właśnie spór polityczny, który będziemy toczyli z panem też moim tutaj adwersarzem z SLD. Z lewicy, przepraszam. Proszę państwa, no oczywiście jest też zaangażowany politycznie i to niejednokrotnie dało tym znać, powiedzmy, no niejednokrotnie, no jest po prostu po pewnej stronie określony i tak dalej. Kolejno, powiedzmy, ma zdecydowanie poglądy bardziej lewicowe niż prawicowe, a nie centrowe i tak dalej. Także tego się też nie ukryje i tutaj ja bym też tak apelował i prosił o jakieś takie rozsądne też popatrzenie na sprawę, bo jakiekolwiek wybory tutaj będą takie personalne, tak powiem, się dokonywały, zawsze będziemy gdzieś tych ludzi umiejscawiali, bo każdy z nas ma pewne poglądy, przekonania polityczne, bez względu na to, czy jesteśmy z lewicy, z prawicy, czy z centrum. I tego się już nie ukryje. No, możemy ewentualnie zaprosić do wypełniania tego urzędu kogoś, kto zupełnie nie uczestniczy w wyborach parlamentarnych i po prostu nie ma żadnych poglądów, można by powiedzieć, ale chyba nie o to chodzi w życiu publicznym, żeby po prostu na to zwracać uwagę, bo ci ludzie się, że tak powiem,
wykreślają na jakiś margines. Bo chodzi o to, żeby rzecznik reprezentował też społeczeństwo.
Oczywiście myślę, że mamy trochę mało czasu, bo pan...
Tak, musimy kończyć ten wątek, bo jeszcze jeden.
Tak, ale tutaj mój kolega poruszył bardzo szereg, że tak powiem, takich dość istotnych problemów, do których chciałbym się ustosunkować, ale tutaj brakuje miejsca. No, ja przede wszystkim, jeżeli mówimy o państwie prawa, nie może być takiej sytuacji, drogi kolego, że zgodnie z ustawą zajmowana pozycja, powołanie, tym bardziej mamy rzecznika praw obywatelskich, on pełni dalej obowiązki. To znaczy trzeba przewidzieć tą sytuację, która jest, że tak powiem, w ciągu dalszym i tego zabrakło. Okazuje się, że no jesteśmy krajem, gdzie tak się różnimy w tej chwili politycznie, że mamy sytuację jakby, no, nie, wydaje się, nie do przeskoczenia wręcz, bo apele na przykład pana Bodnara teraz też, który robił, żeby wszystkie siły polityczne usiadły i wskazały po prostu tutaj kogoś, kto będzie konsensusem. To jest wręcz niemożliwe, bo my nie mamy konsensusu w przypadku walki z pandemią, a co dopiero, że tak powiem...
I tu musimy ten wątek zawiesić.
Ja uważam, że tutaj zdrowy rozsądek, że tak powiem, zwyciężył i trzeba po prostu dopisać, że tak powiem, prawo, którego brakuje. Są pewne luki w tej chwili w prawie i zgodnie z konstytucją to się odbyło.
No, ale panowie, chciałbym przejść do kolejnego wątku.
Wie pan, to jest dosyć ważne i pewno pan Bodnar, ja to rozumiem, nie? Ja też jako, gdybym był rzecznikiem, to wszystkim dbałbym o to, żeby była kontynuacja urzędu, bo ten zwykły, szary obywatel naprawdę musi, drodzy panowie, drodzy państwo, mieć gdzie się zwrócić. No nie może być takiej
Czekamy,
sytuacji,
panowie, w takim razie na ustawę, na propozycję też ustawy. Panowie, muszę przerwać, ponieważ przejdziemy do następnego wątku. Proszę, żebyście państwo mnie wysłuchali. Afera billboardowa w Zielonej Górze, do tego chciałbym nawiązać. Afera, chyba tak można to nazwać, a na pewno walka na billboardy w Zielonej Górze trwa. Przed Urzędem Miasta w Zielonej Górze i Urzędem Marszałkowskim stanął billboard "Marszałek nie dba o bezpieczeństwo rowerzystów". A panowie też macie doświadczenia z billboardami czy ze sprawami związanymi z takimi publicznymi manifestacjami. Marek Budniak również, jego nazwisko zawisło na billboardzie, w którym, który brzmi: dlaczego radni prezydenta Kubickiego nie chcą ratować amfiteatru. Co pan sądzi o tym billboardzie, no i o tym, że Platforma Obywatelska stwierdziła, że to niedopuszczalne takie stawianie sprawy i zagroziła, że będzie ścigać tych, którzy te billboardy wywiesili, nawet karnymi zarzutami?
No tutaj, przepraszam, ale to jest taki temat trochę dla mnie też taki kabaretowy, bo w sumie doszliśmy też do przekroczyliśmy już pewną granicę już takiej przyzwoitości jakby w tych obrazach, które się pojawiają, bo wydawało się, że tylko w czasie kampanii wyborczej możemy, że tak powiem, się obkładać i się obkładaliśmy. To się jeszcze jakoś tam rozumiało, chociaż też, że tak powiem, sądy działały i, że tak powiem, orzekały, czy coś tam nie przekroczył pewne granicy, ale to już po prostu... Już to dawno temu, że tak powiem, wyszliśmy spoza kampanii wyborczej, bo tutaj mamy praktykę w województwie zielonogórskim, lubuskim, że pani marszałek, że tak powiem, bardzo sążniście, że tak powiem, bardzo wiele razy reklamowała się przy najróżniejszych budowach, projektach. Oczywiście bardzo sukcesach, które nasze województwo też miało i po prostu pokazywała siebie na tych billboardach i tak dalej. No teraz okazuje się, że opcja polityczna, która walczy z Platformą Obywatelską, w tej chwili w sejmiku uznała, że po prostu trzeba panią marszałek jakby w innym świetle też pokazać. No to, i to jest zgodne z prawdą. No, no cóż, no po prostu jesteśmy politykami. Powinniśmy być, jak to się mówi, mieć twardą skórę do bicia też po prostu z każdej strony i w tych kategoriach. No oczywiście nie zabraniam tutaj pani marszałek dochodzić swoich praw, jeżeli czuje się urażona, czy czuje się, że jej jakieś, powiedzmy, coś, jej godność została urażona, czy być może dotknięta i tak dalej. To oczywiście są sądy i tak dalej. No ale też, bo pan redaktor jakby wspomniał o tym, że mam pewne doświadczenia. Oczywiście nie powinno być pewnych zakłamanych obrazów po prostu tutaj tematem, bo ja osobiście sam też zastanawiałem się, czy kiedy pojawiła się w naszym ciągu ten billboard w Zielonej Górze jest zawieszony, że w grupie, że tak powiem, radnych jest moje też nazwisko dotyczące tego, że jesteś przeciwko amfiteatrowi. No i oczywiście działacze Platformy Obywatelskiej zrobili pewien skrót myślowy i po prostu tak sobie życzyli, bo taką sobie chcieli kampanię przeprowadzić. No mają też do tego jakieś tam prawo, ale oczywiście no zostały też naruszone jakieś moje dobra osobiste. Oczywiście nie zrobiłem z tego jakiegoś tam użytku, no ale ta druga strona, która po prostu nie śpi, no uznała, że no jeżeli jest walka, no to Ja jak to się nie chcę w tym uczestniczyć w takiej brudnej walce, bo ona nie jest czysta. To jest nieładna, że tak powiem, akcja, ale po prostu, no, co zrobić? No, pani marszałek, że tak powiem, w tym jest. Sama, że tak powiem, proponuje pewne rozwiązania, no to po prostu to jest kontynuacja. Jest to naturalna rzecz, no, którą ktoś powinien kiedyś pan jeszcze... też przerwać, no.
Radosława Brodzika, pan nazywał radnych, którzy nie chcieli uruchomienia kasyna na Starym Mieście, radnymi, którzy szkodzą Starówce. Wśród nich byli także radni Platformy Obywatelskiej. Pan zawiesił takie ogłoszenia także z Filipem Gryko na Złotym Domu w dawnym czasie. Czy pana również Platforma Obywatelska chce ścigać, czy chciała ścigać w tym czasie za pomówienia?
To był czas, kiedy bardzo mocno i bardzo dobrze działała Komisja do Spraw Rozwoju, taka doraźna do spraw rozwoju Śródmieścia i był to o tyle taki dosyć, bym powiedział, mocny manifest naszego niezadowolenia i niezrozumienia, dlaczego ci radni, którzy najpierw mówili, że chcą rozwoju Śródmieścia, a później głosowali przeciwko temu rozwojowi Śródmieścia. Prawdą jest, że powiesiliśmy taki dokument jako manifest i fakt niezadowolenia nas na rzecz właśnie tych głosowań. To był dosyć, bym powiedział, taki epizod dosyć emocjonalny. Ja go z perspektywy czasu oceniam jako...
A ten billboard obecny jest też emocjonalny
wisieć? Był dosyć emocjonalny, ale jak pan wie i drodzy państwo, nasz plakat był żartobliwy. Tam był symbol takiego małego robaczka z Tomki, takiego, który tam... No, szkodzi, tak.
No, ale oskarżenie było, tak, już było typowo poważne.
I jakby zaszkodzenie. Natomiast zestawianie tego z widokiem osoby potrąconej przez samochód z napisem lubuskie, fizycznie stymulacji wypadku drogowego z napisem, że nie dba i naraża bezpieczeństwo rowerzystów, no to jest inna sprawa. I tu...
No, pan grał na emocjach, rozumiem, że odmawia pan grania na emocjach tych, którzy ten plakat wisi.
To są pewne sprawy, które Robaczek. Wydaje mi się, że...
że w których tak, ale jeżeli chodzi o tego robaczka w Tomkę...
mieć, no i to jest pewien problem, generalnie to, o czym mówił mój przedmówca, pewnej kulturze politycznej, tej jakości. Mamy prawo wyrażać pewne rzeczy, ale trzeba też pewne sprawy argumentować dosyć konkretnie. My wskazaliśmy konkretne miejsce, konkretne zdarzenie, konkretne głosowanie. Natomiast rzucanie ogólnych haseł, że ktoś nie dba o coś, wie państwo, drodzy państwo, no w każdym mieście pewno znalazłaby się grupa użytkowników dróg, która by zaraz powiesiła plakat, że ktoś nie dba że prezydent nie dba o daną drogę, więc to
panowie, musimy kończyć. Bardzo panom dziękuję.
Ja bym jeszcze tylko powiedział, bo tu jest taka sytuacja, bo słyszymy, że Tomka to jest taki przyjemny robaczek. Panu się to kojarzy jako robaczek niegroźny, ale mogą być też inne skojarzenia, które są bardzo
ważne. Dziękuję panu, zapraszam na kolejną.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dużo.
Przepraszam, bo ja nic nie słyszę. Dziękuję.
Do widzenia. Dziękuję.
Wracamy do naszych kolejnych gości, a z nami są już Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent miasta Zielona Góra. Dzień dobry.
Witam państwa, witam pana serdecznie.
I Adam Urbaniak, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Słyszeli państwo zapewne tą część naszej rozmowy dotyczącą billboardu w Zielonej Górze. Stanął w Zielonej Górze właśnie billboard. Okazało się, że postawił go prezydent miasta Zielona Góra, a dotyczył on właśnie tego zarzutu do marszałka województwa, że nie dba o bezpieczeństwo rowerzystów. Krzysztof Kaliszuk, czy to nie jest zbyt mocny przekaz kierowany pod adresem właśnie marszałka województwa?
Nie, zdecydowanie nie. Billboard miał sprowokować marszałka i zarząd województwa do dyskusji o konieczności przeznaczenia większej ilości środków na budowę ścieżek rowerowych. Proszę państwa, pomimo pandemii w 2020 roku było o 23% więcej wypadków z udziałem rowerzystów w naszym województwie. 101 wypadków, w tym 9 wypadków śmiertelnych. Na samych drogach wojewódzkich zarządzanych przez panią marszałek było 19 wypadków i 4 ofiary śmiertelne. Ja nie mówię i prezydent też nie mówi, że wcześniej nie było działań związanych z budową ścieżek. Natomiast w tym roku, w tym roku pani marszałek odpowiada co najmniej za kilka decyzji, w których jasno tej budowie ścieżek się przeciwiła. I oczywiście obawiając się za chwileczkę procesu, bo państwo już o tym wcześniej mówili, że samo zadanie pytania, bo tylko powiem, że to było pytanie i to jest pytanie na tym billboardzie. Czy marszałek
taki
nie dbał...
duży znak zapytania, czerwony.
Ale jednak tutaj mając przed sobą prawnika, pani marszałek, jednak postaram się tę tezę udowodnić. Otóż po pierwsze, w tym roku przyjęta była najważniejszy dokument województwa, strategia rozwoju województwa. Pani marszałek zagłosowała przeciw, aby przy drogach Zielonej Góry do granic, przy drogach z Gorzowa do granic powstały ścieżki rowerowe. Mamy oczywiście każdy dostęp, może zobaczyć, cała Koalicja Obywatelska głosowała przeciw. Po drugie, w tym roku, w lutym, zmieniono zasady przyznawania środków unijnych na ścieżki rowerowe. Nie będą preferowane drogi przy drogach, natomiast będą preferowane ścieżki po nasypach kolejowych, a więc nie będą powstawać już ścieżki przy drogach rowerowych. A trzecie to jest to, że właśnie na odpowiedzi na interpelację radnego sejmiku uzyskaliśmy w tym tygodniu odpowiedź, że budynek pasywny, słynny pałac w Kisielinie, ma być właśnie budowany ze środków RPO z działania ograniczenia niskiej emisji w miastach. Przez 7 lat z tych środków ograniczenia niskiej emisji w miastach budowane były ścieżki rowerowe. Teraz ma być 25 milionów złotych, bo to jest pierwszy etap, zabrane rowerzystom i wybudowany ma być pałac w Kisielinie. No to są fakty, więc jak nie pytać o to, czy pani marszałek dba o bezpieczeństwo rowerzystów, czy nie dba. Jest to powodujące.
Adam Urbaniak, Platforma Obywatelska.
Jasnych odpowiedzi, czy będziemy budować pałac, czy ścieżki.
Adam Urbaniak, zapytam pana o te billboardy i pytanie, czy Platforma Obywatelska chce ograniczać debatę publiczną w tej sprawie właśnie, bo kiedy Platforma oskarżała radnych w sprawie amfiteatru, o czym mówiłem w poprzedniej naszej rozmowie, to można było, nie było tematu. Teraz, jak zrobił to przeciwnik Platformy, to nagle pomówienia, straszenie karnymi zarzutami. Czy to nie jest taka trochę mentalność Kalego, jak Kali ukraść to dobrze, ale jak mu ukraść krowy, to niedobrze.
Szczerze mówiąc, ten sam zarzut chyba mógłbym postawić i panu Kaliszukowi, który zresztą, jak rozumiem, w tej audycji, skoro jest to audycja o politycznym podsumowaniu tygodnia, reprezentuje jakieś ugrupowanie polityczne, bo tak
mówiąc,
nie bardzo rozumiem, ale no to czyli pan prezydent miasta jest jakąś partią polityczną, tak? Najwyraźniej. Zresztą udowadnia to w ostatnim czasie.
Nie jest problemem.
Używanie formy komunikacji.
Rozmawiamy o sprawach miasta, więc warto, żeby też reprezentant prezydenta się pojawił.
No ale jest to naruszenie klucza, który obowiązywał od bardzo długiego czasu, ale zostawmy to. Nie chodzi o to,
zyskujemy na ciekawości
debaty. Komunikat jest przekazywany przy użyciu Facebooka, gazety, czy też przy użyciu billboardu. Chodzi o to, co tam jest napisane. Jeżeli państwo uważacie, że treści, które zostały umieszczone o tym, że radni Zielonej Razem nie chcą konsultacji w sprawie amfiteatru, uważam,
nie
że
chcą
to
ratować amfiteatru, dokładnie.
I jeżeli mają z tym jakikolwiek problem, bardzo proszę, mogą wykorzystać środki prawne do tego, żeby to zweryfikować. Natomiast ja uważam, i oczywiście wszyscy o tym wiedzą i pan Kaliszuk wprowadza opinię publiczną w błąd, nie wiem, czy świadomie, czy z ignorancji, że nawet postawienie znaku zapytania jest formą zniesławienia, jeżeli treść tego pytania jest zniesławiająca. Mogę tutaj kilka przykładów przedstawić, ale to też nie o to chodzi. To jest już utrwalone orzeczenie.
A chodzi o meritum chyba, prawda? Czy chodzi o te ścieżki rowerowe?
A meritum jest takie, że na tym billboardzie zarzuca się marszałek województwa, że doprowadza do wypadków rowerzystów, do kolizji z udziałem rowerzystów. To jest absolutną nieprawdą. To jest absolutną nieprawdą, bo gdybyście państwo tam napisali, pani marszałek nie chce wybudować takiej albo innej ścieżki rowerowej, to byłoby debata publiczna i byśmy się mogli do tego odnosić merytorycznie. Natomiast tam zarzuciliście najzwyczajniej w świecie nieprawdę i potem się bardzo oburzacie na to, że ktoś używa środków ochrony prawnej do tego, żeby się przed bezprawiem bronić. Otóż tak, żyjemy w państwie prawa. Jeżeli moje prawo jest naruszane zniesławieniem, stosowaniem w przestrzeni publicznej przekazów, które są niedopuszczalne. To jest naruszenie artykułu 141 kodeksu wykroczeń. To się naprawdę nie ma co obrażać o to, że pokrzywdzony, ofiara będzie się chciała bronić. Dlaczego państwo odmawiacie w związku z tym prawa do obrony, a no formułowanie w tym kontekście przez pana redaktora, przy całym szacunku dla pana, zarzutu, że to jest zamach na debatę publiczną, no to jest absolutnie naprawdę niedopuszczalne. I się nie dziwcie państwo tym emocjom, nerwom, bo to w ogóle nie służy używanie tego typu zniesławiających, pomawiających sformułowań w tej debacie, no gorącemu okresowi, jak jest, że nie wspomnę o sytuacji pandemii, która powinna być naszym głównym problemem.
Krzysztof Kaliszuk, ad vocem.
No proszę państwa, wszyscy dokładnie słyszą. W audycji o sprawach miasta według Platformy nie powinien występować przedstawiciel prezydenta. W debacie na temat ścieżek rowerowych nie można zawrzeć swojego stanowiska. Można tylko chwalić panią marszałek, nie można jej krytykować.
Ale prawdziwe.
I to jest prawdziwe stanowisko. Przed chwilą podałem trzy przykłady.
Wielokrotnie powiedział.
Trzy przykłady mówiące o tym, że rowerzyści mają...
Panowie, muszę was pogodzić chyba. Muszę was pogodzić, chociaż kolejny temat nie jest chyba jednak tematem koncyliacyjnym, a chciałem z panami porozmawiać o wczorajszej sesji Rady Miasta, która również dość burzliwie przebiegała, nieemocjonalnie zwłaszcza również. Radni Koalicji Obywatelskiej zwołali tą sesję, nadzwyczajną sesję Rady Miasta. Chcieli porozmawiać o sporcie z prezydentem miasta, a zwłaszcza chodziło przede wszystkim o klub koszykarski, który wczoraj również przynosi zasłużone chyba laury także i Zielonej Górze. No i pytanie tutaj o sytuację klubu. Prezydent miasta mocno skrytykował klub koszykarski i jego właściciela za długi. Krzysztof Kaliszuk, czy jest sposób na uratowanie dobrego imienia klubu i w ogóle klubu w momencie, gdy państwo tak krytycznie chodzicie do tego, co tam się dzieje?
Panie redaktorze, pan pyta kogoś, kto narusza dobre imię klubu, jak można uratować dobre imię klubu? Proszę zauważyć na kuriozalność tego.
Pytanie było do mnie. Adamie, no w przeciwieństwie do ciebie, ja jestem akurat nie kibicem koszykówki od wielu lat. Ty od wielu lat mi mówiłeś, że takim nigdy nie będziesz. I jest mi bardzo przykro, bo wczoraj we wpisie na mediach społecznościowych właściciel klubu Janusz Jasiński napisał, że powinienem zostać wiceprezydentem Włocławka, a nie Zielonej Góry, ponieważ jestem już tutaj w regionie spalony. Bardzo mi jest przykro, bo jakby nie pamięta, że dzisiejszy tytularny sponsor Enea jest dzięki temu, że na prośbę prezydenta dotarłem do Rady Nadzorczej Enei i skontaktowałem klub i zaczęły te kilka lat temu pieniądze z Enei do klubu płynąć. Natomiast
dlaczego został tu wywołany,
ale przepraszam, dlaczego wywołany został, ale proszę mnie nie przeszkadzać, dlaczego został wywołany temat Włocławka? Ponieważ Włocławek i nasz klub, a więc Anwil i Zastal, kroczą troszeczkę podobnymi ścieżkami. Przypomnę tylko, przed dwoma laty mistrz Polski, w zeszłym roku trzecie miejsce, Super Puchar, Puchar Polski, jeśli chodzi o Anwil, również spółka akcyjna, akurat nie spółka akcyjna,
gdzie
większość ma miasto. Proszę mi nie przeszkadzać. Jest tam prezydentem pan dr Marek Wojtkowski, poseł dwóch kadencji Platformy Obywatelskiej, wybrany z Platformy Obywatelskiej na stanowisko prezydenta. Rozmawiałem z nim właśnie przedwczoraj, stąd ten wpis jakby do mnie pana Jaśnińskiego, i który mi powiedział jasno, że w związku z bardzo pogarszającą się sytuacją finansową klubu uzyskał żądanie głównego sponsora Anwilu, firmy Anwil, spółki akcyjnej związanej ze Skarbem Państwa, o to, żeby był przeprowadzony tam audyt w tym klubie. I prezydent miasta natychmiast się zgodził, żeby taki audyt w tym klubie zaistniał. Sam audyt wprowadza, a jednocześnie powiedział mi przedwczoraj, że chciałby namówić
głównego sponsora Anvil, aby przeprowadzony został jeszcze niezależny audyt. Dlaczego? Ponieważ boi się o przyszłość klubu. I my mamy taką samą sytuację. 2 lata temu nasz właściciel klubu spotkał się z prezydentem, przedstawił sytuację, uzgodnili zasady. Miasto dało prawie dwukrotnie większą kwotę niż zawsze, bo w 2019 roku dało prawie 3 miliony złotych. Niestety właściciel nie dotrzymał tych zasad. Przekazywał wszystkim medialnie, że zostało spłacone z 6 milionów 4,5. Dzisiaj mówi, że dalej zadłużenie 6 milionów. Tak jak prezydent Włocławka, tak też i prezydent Zielonej Góry mówi, chcemy dalej wspierać ten klub, chcemy ten klub miał dalej sukcesy, ale nie chcemy, żeby one się skończyły tak, jak się skończyły w Zgorzelcu
Adam Urbaniak.
Czy w Słupsku.
Adam Urbaniak, czy klub powinien zgodzić się na przykład na pomysł prezydenta, który padł wczoraj, aby Krzysztof Machalica wszedł do Rady Nadzorczej na przykład.
Do przeprowadzenia audytów. Taka była
do przeprowadzenia audytów jako przewodniczący komisji rewizyjnej w klubie.
Propozycją pana prezydenta Kubickiego było to, żeby Krzysztof Machalica wykonał audyt w klubie. No, jest to oczywisty kolejny argument na znalezienie pretekstu, żeby klubowi nie pomóc. Dlatego, że państwo co innego mówicie, a już szczególnie te wczorajsze slajdy pełne frazesów o miłości do koszykówki, prezentację pana i miłość pana prezydenta, sukcesy w wieku młodzieńczym w tej dyscyplinie sportu, przeczą działaniom. A działania są takie, że organizuje się konkurs na dofinansowanie klubu, który powinien być przeprowadzony zgodnie z przepisami, czyli zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą o finansach publicznych i podjętą w 2011 uchwałą Rady Miasta Zielona Góra, a tego się nie robi.
O receptę zapytam, panie Adamie, krótko, bo czas naszej audycji się kończy. Jaka recepta powinna być na rozwiązanie tego pata?
Jest bardzo prosta recepta. Ogłoszenie konkursu na warunkach takich, jak określiła to Rada Miasta w uchwale z 2011 roku. Nie wprowadzanie żadnych dodatkowych wymogów, które są tylko i wyłącznie pretekstem, żeby tego wsparcia nie dać. Jeżeli prezydent wycofa się z tego wymogu dotyczącego składania oświadczeń o braku jakichkolwiek zaległości, gdzie uchwała tego nie wymagała, wycofa się z obowiązku przeprowadzania audytu, bo nawet tam nie jest napisane i co z tego, jak ten audyt zostanie zrobiony. Wtedy, myślę, sytuacja się znormalizuje i to będzie dowód na to, dowód, prawdziwy działanie na to, że się chce pomóc klubowi koszykarskiemu zielonogórskiemu.
A recepta prezydenta miasta? Krótko, minutka, panie prezydencie.
Panie redaktorze, wczoraj sesja trwała 3 godziny, ale przed tą sesją na prośbę prezydenta odbyło się ponad 2 godziny spotkanie ostatniej szansy kompromisu z właścicielem Januszem Jasińskim i z posłem Jerzy Materną, który bardzo wspiera klub, tak i wspiera miasto. I prezydent poprosił, aby w spotkaniu mógł wziąć udział przewodniczący komisji rewizyjnej, radny Platformy Obywatelskiej Krzysztof Machalica, zawodnik, trener, działacz koszykówki, wszystko doskonale.
Ale
prezes Janusz Jasiński.
Pan po raz kolejny opowiada prezes, jakiś kulor.
Jaka będzie recepta?
Właściciel Janusz Jasiński odmówił możliwości spotkania się pana Machalicy. Nie zgodził się nadal na to, żeby móc przeprowadzić audyt, tak jak we Włocławku będzie przez sponsora przeprowadzony. Wynika jasno, że ten audyt mógłby pokazać rzeczy, które są nieprawidłowościami. I ja się dziwię Platformie, która wszędzie mówi o transparentności, domaga się od rządu, od wszystkich instytucji.
Przede wszystkim trzeba działać zgodnie z prawem.
Broni prawa,
nie macie prawa do przeprowadzenia audytu.
We Włocławku można.
I panowie, jak państwo słyszycie, zapewne zgody w tej sprawie na ten moment chyba nie dojdzie. Bardzo dziękuję panom za dzisiejszą rozmowę. Moim państwa gościem byli wiceprezydent miasta Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję serdecznie.
I Adam Urbaniak, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska.
Dziękuję bardzo. Dziękuję za uwagę i życzę miłej soboty.
A naszymi gośćmi w ostatniej części dzisiejszej audycji są Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
I Marcin Sygutowski, Konfederacja. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
I tematy pandemiczne towarzyszą nam cały czas, choć już od poniedziałku na przykład dzieci mogą wrócić do przedszkoli. Te obostrzenia powoli, wygląda na to, że trzecia fala pandemii już powoli zaczyna słabnąć, ale mimo wszystko cały czas obowiązują chociażby maseczki w przestrzeni publicznej. Grzegorz Braun, poseł Konfederacji, musiał opuścić salę obrad na ostatnim posiedzeniu Sejmu, ponieważ takiej maseczki nie chciał założyć. I pytanie tu do Marcina Sygutowskiego, Konfederacja. Tutaj chyba też rozdwojenie w samej Konfederacji. Jedni maseczki noszą, drudzy nie stosują się. Czy taka postawa Grzegorza Brauna to bardziej manifest, czy jakaś świadoma, celowa gra?
Jeżeli chodzi tutaj o to zachowanie Grzegorza Brauna, to widzimy je od początku trwania tych obostrzeń. Cały czas jest przeciwny zakładaniu maseczek, cały czas jest przeciwny nie wszystkim obostrzeniom, ale tych radykalnym obostrzeniom, które celowo działają na szkodę obywatela i na szkodę polskich przedsiębiorców. Dlatego była cały czas ta usilna walka, to jest jakby też jego prywatne zdanie. Tutaj ewidencji, jakby jeżeli chodzi o działalność w Sejmie, tak, no to jest. No jest konieczność przestrzegania tego, tak? Jest to jakby zakład pracy, w którym są jakieś tam normy, jakieś wytyczne, których trzeba przestrzegać. Dlatego część tutaj parlamentarzystów Konfederacji po prostu przychyla się do tego, by móc uczestniczyć w tych obradach, tak? Tak jak widzimy.
No właśnie, więc w czym problem, bo te obostrzenia chyba nie są aż tak dotykające nas wszystkich, żeby ich nie stosować, a z drugiej strony nie narażać innych. Druga sprawa to też to, że te zachorowania powodują nierzadko bardzo poważne problemy zdrowotne, a nierzadko również i śmierć. Czy nie jest potrzeba zwrócenia na to uwagi i po prostu stosowania się przez może jeszcze jakąś chwilę do momentu, gdy nie uodpornimy się na tego koronawirusa?
Tak, tylko tutaj jakby każdy ma tutaj swoje inne zdanie w tej kwestii. Tak, tutaj Grzegorz Braun podpiera się badaniami, podpiera się jakimiś tam dowodami, które pokazują, że te maseczki nie są skuteczne, nie działają w ten sposób, o których tutaj część ludzi myśli po prostu, że w jakiś sposób je tam zabezpiecza. Tak? Dlatego no tutaj ta dyskusja trochę jest taka, trwa na tyle długo, że zaraz, mam nadzieję, ta pandemia się skończy i ta dyskusja na temat właśnie tych maseczek też będzie mogła już toczyć się na właściwe tory, czyli na to, jak teraz odbudować polską gospodarkę, jak zmniejszyć inflację, jak zmniejszyć długi polskich przedsiębiorców, którzy teraz popadli w bardzo, bardzo, bardzo potężne kryzysy, bardzo potężne problemy. I tutaj powinniśmy skupić się na całości działania, a tutaj jakby te pojedyncze gdzieś tam wybryki polityków przecież zdarzają się nie tylko tutaj u nas, tak, tylko tak samo pod innymi względami widzimy to po prostu u innych polityków. Dlatego myślę, że tutaj ta kwestia Grzegorza Brauna jest zawsze ukarany, nie może uczestniczyć w tych posiedzeniach, nie może pokazać swojego zdania, dlatego no, to jest jakby jego prywatne działania.
Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. No, patrząc też na tych ludzi, którzy są na świeczniku, no, mówi się często, przykład idzie z góry. I teraz Polacy, patrząc na postawę jednego czy drugiego posła, czy osoby publicznej, która nawołuje do nie stosowania chociażby obostrzenia, z drugiej strony patrząc na to, co dzieje się w szpitalach, gdzie przetoczyła się trzecia fala pandemii i widać było, jak to mocno obciążone są chociażby na Śląsku szpitale, każdy z nas zastanawia się, w którym kierunku iść, ale warto chyba pójść ze zdrowym rozsądkiem. Jak do tego podchodzi Arkadiusz Dąbrowski?
Szanowni Państwo, zanim odpowiem na te pytanie, chciałbym za pośrednictwem radia złożyć serdeczne życzenia urodzinowie Radkowi Brodzikowi, który dzisiaj występował w pierwszej parze i dzisiaj obchodził rodziny. Radku, wszystkiego najlepszego. Natomiast już odpowiadając na pytanie drugiego pana Brodzika, szanowni Państwo, oczywiście przykład idzie z góry i uważam zachowanie pana Grzegorza Brauna jako niewytłumaczalne, nielogiczne i skandaliczne, bo został wybrany do reprezentowania Polaków na szczeblu naszego Sejmu i po prostu takie zachowanie nie przystoi odpowiedzialnemu politykowi. No, w mojej ocenie po prostu pan Braun jest nieodpowiedzialny. i niestety pokazuje taką bardzo, bardzo nieładną postawę. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o pandemię, to ta pandemia jakby niesie ze sobą wiele nielogicznych jakby zakazów, o czym mówiłem kilka tygodni temu na konferencji prasowej z Stanisławem Tomczyszynem, prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Szanowni Państwo, rząd przedłuża obostrzenia, to wcale tak naprawdę nie chroni przed koronawirusem, pozwala go lekko ograniczyć. Niemniej jednak chciałbym zadać takie pytanie do Państwa. Kto z Państwa był kiedyś u kosmetyczki, bo ja byłem i stwierdziłem, że życie jest jedno i po prostu poszedłem i powiem szczerze, że było to bardzo ciekawe przeżycie. Nie będę może opowiadał o zabiegach, bo to może
no
na
właśnie,
inny
co
raz,
to ma wspólnego z pandemią?
No właśnie, chcę to, panie redaktorze, wytłumaczyć. Ja tam byłem w gabinecie sam na sam z panią kosmetyczką, która wykonywała po prostu zabieg. I dzisiaj tego zabiegu pani kosmetyczka nie może wykonać, bo branża beauty, fryzjerzy są zamknięci. Natomiast wczoraj byłem w sklepie i mijałem w trakcie zakupów około 15 osób. Później stałem w kolejce i też inne osoby stały. I tutaj jest w ogóle brak logiki w działaniu rządu. Ja naprawdę wiem, że groźny jest koronawirus i przecież każdego dnia odchodzą nasi bliscy, ludzie, których znamy, ale jesteśmy, rozumiem, gatunkiem, potrafimy przestrzegać obostrzeń. Dajmy ludziom pracować, prowadzić działalność. Czy oni też mają zobowiązania finansowe, kredyty, rodziny, a rząd ich własnego kraju odbiera im możliwość funkcjonowania.
W taki sposób mógłby pan też skrytykować rządy innych zachodnich państw, które na przykład wprowadzają godziny policyjne. Ale może zostawmy to.
Nie znaczy, że my mamy się oglądać na to, to my jesteśmy autonomicznym krajem, możemy podejmować inne decyzje.
Oczywiście, to prawda, natomiast jest też tak, że trzeba się patrzeć na te rozwiązania, które nam sprzyjają i może chwila wytrzymania od kosmetyczki czy fryzjera spowoduje to, że przetrzymamy jakiś ten czas. Zobaczymy, jak te obostrzenia będą działać, jak, bo też one cały czas tutaj są weryfikowane przez rząd. Mają też być luzowane niektóre obostrzenia. Zobaczymy to wszystko. Ja wrócę szybko na arenę międzynarodową, bo mamy sytuację dość niepokojącą na granicy Rosji i Ukrainy, gdzie Rosja gromadzi wojska. Z drugiej strony Rosja zamyka również część Morza Czarnego przy Półwyspie Krymskim. No i pytanie, jak to będzie wpływać na stabilność i bezpieczeństwo w naszym rejonie, w Europie Wschodniej, no i również jeżeli chodzi o samą Polskę. Marcin Sygutowski, Konfederacja.
Szanowni Państwo, tak już pan redaktor zaznaczył na początku, że jest to bardzo niebezpieczna sytuacja dla nas, gdyż każdy konflikt, który toczy się bezpośrednio za naszą granicą, jest dla nas bardzo niebezpieczny ze względów militarnych, ze względów gospodarczych. Dlatego ta próba sił, którą dzisiaj widzimy, tak, sprowadzanie tych wojsk, upublicznianie tego, nie krycie się w ogóle z tym, nie tłumaczenie tego przez stronę rosyjską, pokazuje to, że Krym chcą sprawdzić zachowanie zarówno NATO, Europy, Unii Europejskiej jako wspólnoty i tak samo zachowanie to Chin czy Stanów Zjednoczonych. Kto co zrobi, tak? Tutaj widzimy ewidentne od razu działania Stanów Zjednoczonych poprzez wprowadzanie kolejnych sankcji. Tylko wiemy, że już od 2014 ile tych sankcji zostało wprowadzonych. Ile ludzi zostało.
A z drugiej strony
blokowanych.
Stany Zjednoczone wycofują się z przerzutu na przykład statków w tamto miejsce, na Morze Czarnym.
No tak, tylko że tutaj te działania, nie wierzyłbym w działania Stanów Zjednoczonych, te, które, o których mówi, a te, które są rzeczywiście, tak? Tutaj jednak działalność wojskowa Stanów Zjednoczonych jest stricte jakaś tam celowa i te ruchy, które dokonują, to nie możemy wierzyć to, co mówią w telewizji, to, co upubliczniają, a to, co rzeczywiście wykonują, tak? Dlatego tutaj trzeba troszkę to brać z dystansem. Jak widzimy, żadna ze stron od 2014 roku, przepraszam, nie ma zamiaru jakby negocjować warunków i rozwiązywań pokojowych, tak? Mimo że ta wojna nie została wywołana, nie została jakby wypowiedziana, tak, oficjalnie, no ale wiemy, że ona trwa. Po części jest to jakaś wojna hybrydowa, jest to wojna militarna. Ludzie, wiadomo przecież, ile ludzi zginęło od tamtego czasu do rozpoczęcia tej ofensywy, ale też jest po części to wojna hybrydowa, tak? Wojna hybrydowa i to jest taka wojna hybrydowa na wiele frontów, na wiele frontów gospodarczych i na wiele frontów jakby wpływa na to na wiele elementów w Europie i na świecie. Dlatego,
Arkadiusz Dąbrowski, czy grozi nam otwarty konflikt i jakie powinno być stanowisko Polski w tej sprawie?
Szanowni Państwo, myślę, że Władimir Putin przyzwyczaił nas do takiej pewnej postawy, że raz na jakiś czas wywołuje konflikt zbrojny. Mówi, że wcale go nie wywołuje i absolutnie, że w ogóle nie chce go wywołać, po czym gra właśnie na nosie w całej Europie, Stanom Zjednoczonym, robi co chce, mówiąc cały czas, że tak w zasadzie to nic złego nie robi. Natomiast jakby władze innych mocarstw, prezydenci NATO przyzwyczaili nas znowuż do tego, że odgrażają się Rosji, że każda zbrojna interwencja spotka się z taką natychmiastową reakcją i zawsze później jest tak, że Putin wykonuje jakiś ruch, a inne kraje wprowadzają ewentualne sankcje, których Władimir Putin tak naprawdę się nie boi. Ja myślę, szanowni państwo, że tak naprawdę to tylko porządna reakcja zbrojna mogłaby przestraszyć Władimira Putina, bo myślę, że to jest po prostu taki człowiek, który rozumie tylko argument siły.
Musimy kończyć.
I tak naprawdę wiadomo, że przecież on nie poszedłby na wojnę z całym światem. No każdy konflikt zbrojny na wschodzie tam właśnie zawsze wygląda tak samo, bo nigdy nie ma reakcji, porządnej reakcji innych krajów. I myślę właśnie, że taka reakcja stanowcza krajów powinna właśnie w stosunku do Władimira Putina być.
To mówił Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, życzę miłego weekendu.
Naszym gościem był także Marcin Sygutowski, Konfederacja. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Państwu serdecznie.
Łukasz Brodzik, kłaniam się serdecznie i zapraszam na kolejną sobotę po 9:00.